Sláva Bohu, bratia a sestry. Každý z nás počul dotknutie Ducha Svätého, teraz budeme slúžiť jeho hlas. Otvórzme Biblie svoje v 1. Księdze Królewskiej, rozdziale 11, strona 382. Strona 382. 11 rozdział 1. Księgi Królewskiej. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy zaś Salomon się zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak, że jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. To też poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty Gaj dla Kemosza, ochytnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jerozolemu, i dla Molocha, ochytnego bałwana Amonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. I to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami, lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Przeto rzekł Pan do Salomona, ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które Ci nadałem, przeto wyrwę Ci królestwo i dam je Twojemu słudze. Lecz nie uczynię tego za Twojego życia, przez wzgląd na Dawida, Twojego ojca, ale Twojemu synowi je wyrwę. Wszakże nie wyrwę całego królestwa, jedno plemię pozostawię Twojemu synowi przez wzgląd na Dawida, mojego sługę, i przez wzgląd na Jeruzalem, które wybrałem. Potem Pan wzbudził Salomonowi przeciwnika w osobie Hadada, Edomczyka, który wywodził się z królewskiego rodu w Edomie. Gdy bowiem Dawid pobił Edomitów, a Joab, wódz wojska, wyruszył, aby pogrzebać poległych, wytracił on wszystkich mężczyzn w Edomie. Joab i cały Izrael przebywał tam przez 6 miesięcy, dopóki nie wybili wszystkich mężczyzn w Edomie. Wtedy Hadad uciekł wraz z kilku Edomczykami należącymi do dworza jego ojca, aby się udać do Egiptu. A Hadad był wtedy małym chłopcem. Ruszyli wtedy z Midian i dotarli do Paran. Zabrawszy z sobą ludzi z Paran, doszli do Egiptu, do Faraona, króla egipskiego. Ten dał mu dom i wyznaczył mu przydział żywności i nadał mu ziemię. Hadad zyskał wielką przychylność Faraona, tak iż ten dał mu za żonę siostrę swojej żony, siostrę królowej Tachpenes. Siostra królowej Tachpenes urodziła mu syna Genubata, którego wychowywała Tachpenes na dworze Faraona. I Genubat przebywał na dworze Faraona w gronie dzieci faraonowych. A gdy Hadad dowiedział się w Egipcie, że Dawid zasnął ze swoimi ojcami i nie żyje Joab, wódz wojska, rzekł do Faraona, pozwól mi wrócić do mojej ziemi. A Faraon odpowiedział mu, czegoż ci to brakuje u mnie, że chcesz iść do swojej ziemi? Ten rzekł, niczego, ale jednak pozwól mi odejść. Wzbudził mu też Bóg przeciwnika w osobie Rezona, syna Eliady, który uciekł od Hadadezera, króla Soby, swojego władcy. Zebrał on wokoło siebie wojowników i został wodzem bandy, a gdy Dawid ich pobił, udali się do Damaszku i tam się osiedlili i uczynili go królem nad Damaszkiem. Był on przeciwnikiem Izraela przez wszystkie dni Salomona, oprócz tego zła, jaki wyrządził Hadad, który czuł odrazę do Izraela, a władał nad Aramem. Również Jeroboam, syn Nebata, Efraimita z Seredy, którego matka nazywała się Seryła i była wdową, dworzanin Salomona, zbuntował się przeciwko królowi. Powodem zaś buntu było to, Salomon budował twierdzę Milo, aby wypełnić wyłom w murze wokoło miasta Dawida, swego ojca. Ów Jeroboam zaś był mężem obrotnym, to też gdy Salomon zobaczył, że młodzieniec ten dobrze wykonuje swoją pracę, ustanowił go nadzorcą nad całą robotą pańszczyźnianą plemienia Józefa. W tym czasie wyszedł raz Jeroboam z Jeruzalemu i spotkał go na drodze prorok Achjasz z Sylo, który miał na sobie nowy płaszcz, a byli na polu sami. Wtedy pochwycił Achjasz ten nowy płaszcz, który miał na sobie, podarł go na 12 kawałków i rzekł do Jeroboama: weź sobie 10 kawałków, tak bowiem mówi Pan, Bóg Izraela, oto ja wyrywam królestwo z ręki Salomona i daję tobie 10 plemion. Jemu pozostaje jedno plemię, przez wzgląd na mojego sługę Dawida i przez wzgląd na Jeruzalem, miasto, które wybrałem ze wszystkich plemion Izraela. Dlatego, że opuścił mnie i oddawał pokłon Asztarcie, bogini Sydończyków, i Kemoszowi, bogu Moabitów, i Milkomowi, bogu Amonitów, a nie postępował moją drogą, czyniąc to, co prawe w moich oczach i według moich ustaw i praw, jak to czynił Dawid, jego ojciec. Nie wyrwał już teraz całego królestwa z jego ręki i pozostawia go władcą po wszystkie dni jego życia, przez wzgląd na Dawida, mojego sługę, którego wybrałem i który przestrzegał moich przykazań i ustaw. Wyrwę natomiast królestwo z ręki jego syna, a tobie dam 10 plemion. Jego synowi zaś dam jedno plemię, aby Dawid, mój sługa, miał na zawsze pochodnię przede mną w Jerozolimie, mieście, które sobie wybrałem, aby tam złożyć swoje imię. Ciebie zaś wezmę i będziesz panował nad wszystkim, czego zapragnie twoja dusza, i zostaniesz królem nad Izraelem. Jeśli więc słuchać będziesz wszystkiego, co ci nakazuję, i kroczyć będziesz moimi drogami i czynić to, co prawe w moich oczach, przestrzegając moich ustaw i przekazań, jak czynił Dawid, sługa mój, wtedy ja będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi, i oddam ci Izraela. Ród Dawida natomiast przez to upokorzę, wszakże nie na zawsze. Wtedy Salomon usiłował pozbawić życia Jeroboama, lecz Jeroboam zerwał się i uciekł do Egiptu, do Szyszaka, króla egipskiego, i pozostał tam w Egipcie aż do śmierci Salomona. Co zaś dotyczy pozostałych spraw Salomona i tego, co zdziałał, oraz jego mądrości, wszystko to zapisane jest w Księdze Dziejów Salomona. Salomon panował jako król w Jerozolimie nad całym Izraelem 40 lat. I zasnął Salomon z ojcami swymi i został pochowany w mieście Dawida, swego ojca, a po nim został królem jego syn Rehabeam. Zawsze jak byłem mały, chodziłem do kościoła katolickiego, uczono mnie w lekcjach religii często, niejednokrotnie o Salomonie. Ale tego fragmentu nigdy nie słyszałem. Tego faktu z życia Salomona nigdy nie słyszałem. Zawsze mówiono o mądrości Salomona, zawsze mówiono, kim był ojciec Salomona, zawsze mówiono o tym, że przyjechała do niego królowa Saba, aby zobaczyć mądrość Salomona, o tym, jak wygląda jego królestwo, o tym, jaki dał wyrok tym kobietom dwóm. Chodziło o jej dzieci. Wszystko to było tak powiedziane, taki dobry sposób. A ten fragment, który czytamy, ten 11 rozdział, mówi o takim przykrym zakończeniu życia Salomona. Ale nie jest tak, że to się stało nagle w życiu Salomona. Nastąpił taki przełom w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, czy nawet w ciągu roku, że Salomon nagle zaczął się zmieniać. Na początku był człowiekiem głodnym Boga, na początku był człowiekiem słuchającym Boga. Kiedy czytamy te przypowieści jego, Księgę Kaznodziei Salomona, kiedy czytamy, jakich porad tam bardzo mądrych udzielał w mocy Ducha Świętego, to ten rozdział nam w ogóle nie pasuje do tego, co czytamy o Salomonie. Myślimy, zachorował psychicznie, prawda? Zmienił się całkowicie. No, nieopatrznie się zanieczyścił. I całkowicie wtedy zmieniło się jego podejście, zmienił się jego światopogląd, zmienił się jego charakter. Nie chcę powiedzieć, że został opętany, to nie o to, co w ogóle chodzi. Ale to, co się działo w tym rozdziale, to jakby podsumowuje życie Salomona, to się działo od początku, tylko powoli wchodziło w życie Salomona i na końcu wybuchło. Kiedy czytamy w wierszu 4, gdy się Salomon zestarzał, i żony jego odwróciły serce do innych bogów. Czyli kiedy człowiek starzeje się, kiedy nabywa lat, i nie chodzi tu tylko o młodość, o rzeźkość, o świeżość młodzieńczą, o siłę, jaką ma młody człowiek, tak ma to 25-letni, porównując człowieka 85-letniego. Ale też inne zdolności są przytępiane, osłabiane, że taki człowiek nie ma sił do wielu innych rzeczy. Salomon pewne rzeczy na początku życia zaniedbał i później nie skorygował tego przez całe życie, tylko dalej je pielęgnował. Czyli dalej ten zasiane ziarno pożądliwości cielesnej, tak to można nazwać, ono było przez całe lata podlewane przez Salomona przez prawie 40 lat. I to musiało wydać owoc. I on nic z tym nie robił. Zauważmy, że czytając Przypowieści Salomona i Księgę Kaznodziei Salomona, to są głównie rady do życia. Nie wchodzą tak bardzo w głębi duchowości, jak czytamy na przykład psalmy Dawida. To on wchodził jakby w taką głębię ducha człowieka. Zaczepiał o społeczność człowieka z Bogiem, o tym, jaki Bóg jest dla człowieka. Damy na to, czytajmy na Księgę Joba. Co tam jest napisane? A czytając Przypowieści Salomona, tam są porady typowo życiowe. Przemyślenia Salomona. Bo to był mądry człowiek, tak? Został przez Boga obdarowany. To, że był bogaty, Bóg mu to obiecał, tym proroczym śnie na początku jego królowania. Tak, to prawda. Ale Salomon pewnych granic nie trzymał i to zaowocowało. I to się tyczy każdego z nas. Patrzcie. Wtedy nie było takiego czegoś jak zakaz wielożeństwa. W naszym kraju, nasz kraj jest taki, że jest poligamia jest zakazana. Czyli nie można mieć jednej, więcej jak jedną żonę. Prawnie. W tamtych czasach nie było to zakazane. Bóg dał tylko jeden warunek. Jeśli chcesz mieć żonę, to musi to być Izraelitka, która by cię nie odciągnęła od Boga. Tu zaraz pewnie ktoś powie, a Mojżesz miał Syporę żonę, a to nie była Izraelitka. Powiem wam jeden przykład. Tutaj czytamy w 4 wierszu, Salomon się zestarzał i jego żony odwróciły serce do innych bogów. Dalej poszedł Salomon za Asztartą, za Milkomem, za Kemoszem. Czytamy 7 wiersz. Założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ochotnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jerozolemu. A jaka jest góra na wschód od Jerozolemu? Góra Oliwna. Święta góra, do której prawo własności ma tylko i wyłącznie Bóg. I dalej dla Molocha, ochotnego bałwana Amonitów. I podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon. Wszystkie żony Salomona nie były cudzoziemkami, ale większość, duża większość. I dla tych wszystkich żon uczynił Salomon jakby chwaląc ich bogów. Chwaląc ich bogów, prawda? Czyli one pociągnęły je za swoim sposobem życia, bo one będąc z nim w związku, dary oddawały cześć swoim bogom. Zauważyliście, kiedy Mojżesz żył, miał tą pierwszą żonę, bo Mojżesz nie miał jednej żony, miał kilka, ale pierwsza była Sipora. I kiedy wrócił do Egiptu, aby wyprowadzić Izraela z niewoli egipskiej, po jakimś czasie, kiedy wyprowadził Izraelitów, szli przez pustynię, przychodzi Jetro, jego teść. A zgadnijcie, z kim przychodzi? Jego żoną i z dwoma jego synami. Dlaczego tak jest, że Mojżesz zostawił żonę i dwóch swoich synów? Ktoś powie, no, ze względów bezpieczeństwa. Wiecie, bo faraon to był człowiek nienormalny, niespełny rozumu, był człowiek wybuchowy. Mogłoby im grozić wielkie niebezpieczeństwo. No to zostawił Mojżesz swoją żonę i dwóch swoich synów u dziadka. Prawda jest troszkę inna. Mojżesz to był taki człowiek, że jak szedł za Bogiem, to nikt nie był w stanie go od tego odwieść. Żona nie była dla niego wsparciem, dlatego zostawił ją. Przemyśl sobie pewne rzeczy. Jak zmądrzejesz, to przyjdź. Teścia, kiedy przyprowadził Jetro, teść Mojżesza, kiedy przyprowadził Syporę z dwóch synów Mojżesza, Sypora wtedy była już zupełnie inną kobietą. I Mojżesz ją wziął i wtedy już razem służyli. U Salomona było zupełnie co innego. Bóg powiedział, możesz mieć żony. Bóg nie wyznaczył dosłownie, powiedział liczby. Masz mieć maksymalnie dwie żony, więcej nie. Jeden warunek. Drugi wiersz mówi, zacznijmy od pierwszego. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich. Córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki. z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom. To nie była prośba, to nie była sugestia, to był nakaz. Nie łączcie z nimi i niech one nie łączą się z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych Salomon zapałał miłością. Ktoś powie tak, no mam wielkie pragnienie mieć wiele kobiet. Tak Bóg uczynił, instynkt męski, prawda, kobiety podobają się. Ale patrząc na ilość, jaką Salomon miał, to moim zdaniem to było kolekcjonerstwo. Ja lubię, kiedyś byłem młodszy, lubiłem znaczki pocztowe. To je zbierałem, miałem 3 klasery. Wszyscy wiedzą, co są klasery? Takie wielkie księgi, gdzie się znaczki wkładało. To nazywało się klaser. Niektórzy zbierali papierki po cukierkach. Wkładali do książek, one były takie potem sprasowane. Patrzcie, jakbyś był nadzwyczaj silny, nadzwyczaj zamiłowany w pięknie kobiet, nie potrafisz, jakbyś chciał z miłości do nich zaspokoić tych kobiet, takiej ilości. To po co tyle kobiet masz? Dajmy na to tak. Jest szejk arabski, słyszałem ostatnio o jednym, ma 700 samochodów w garażu. Dajmy na to, ile się da jednocześnie obsłużyć. Kto z was przyjechał ci dwoma samochodami? Jak ktoś przyjechał, to jednym. On miał 700. Nie jakieś tam, wiecie, Volkswageny. Nie jakieś tam, wiecie, Audi. Nie. Maserati, Koenigsegg, Bugatti. Po 1,5 miliona euro kosztuje jeden samochód. Po co on to ma jeździć tymi? Potrzebne mu? Bo musi do pieczarkarni dojechać do roboty? To jest zabawka. To jest lokata kapitału. To jest kolekcjonerstwo. Jak to można nazwać, bracia i siostry? 700 żon i 300 nałożnic. Czyli 1000 żon. On może nawet imion nie znał. Tylko szedł ulicą, ale poszedł towar. A wiecie, on chciał to wszystko tak po ludzku zalegalizować prawnie. No to szybko z nią się żenił. I miało dla siebie. A im to pasowało. Najbogatszy człowiek w tamtym czasach. Jak ja wyjdę, pochodzę z biednej rodziny, myśli sobie taka dziewczyna. Mój ojciec tylko jest pasterzem. Nas 8 w domu, mieszkamy w jakiejś glinianej chatce, a będę mieszkać w pałacu. Która by się nie zgodziła? Która by się nie zgodziła? Dalej. Bóg mówi tak. W 5 Mojżeszowej. Tam jest fragment opisujący chyba w 5-6 wersetach o prawach i o zachowaniu, które musi spełnić król, który będzie panował nad Izraelem. I tam wypisałem sobie 2 wersety. I tam taki jest słowa zawarte. W 5 Mojżeszowej, 17 rozdział, wiersze 16 i 17. I mowa jest o królu tak. To jest nakaz Boży. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tą drogę. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie ustąpiło jego serce. Także złota i srebra niech wiele nie gromadzi. To było napisane w prawie i Salomon to wszystko złamał, bo czytamy w rozdział wcześniej, rozdział 10, wiersz 28. Konie przeznaczone dla Salomona sprowadzano z Egiptu i z Koe. Koe to miejscowość w Cylicji, teraz Turcja. Ale między innymi z Egiptu, o którym Bóg powiedział, nie wolno ci tego robić. Handlarze królewscy zakupowali je w Koe za określoną cenę. Wiersz wcześniej. Król sprawił, że srebra było w Jerozolimie tyle co kamieni, a drzewa cedrowego tyle co dzikich figowców, które rosną na zinie w ofitości. Wszystko miał pod ostatkiem. Słowo Boże mówi, opisuje, jaki zrobił sobie tron. z kości słoniowej o 6 stopniach, po prawej stronie było. Na każdym stopniu stał lew wyrzeźbiony i na drugiej stronie, po drugiej stronie stał lew wyrzeźbiony. 12 lwów stało. Takiego tronu nikt nie miał nigdy. Puklerze, czyli małe takie tarcze do walki wręcz, nie takie wielkie, zasłaniające całe ciało, było dwa rodzaje tarcz. Puklerz, taka mniejsza, mała tarcza, co się tutaj zakładało na ramię, która służyła, była lekka, do walki wręcz. Zrobił, bo taki miał wicimisię, zrobił ze złota. Wszystko, co chciał, to robił. Ktoś powie, no, Bóg mu dał dar taki. Ale pewnych granic Salomon się nie trzymał. I tak było od początku, to się ciągnęło od początku. Bóg obdarował go mądrością, Bóg go błogosławił przez wzgląd na jego ojca. Na początku było wspaniale, wspaniała modlitwa w czasie poświęcenia świątyni, która parę rozdziałów jest opisywana. Modlitwa Salomona, potem odpowiedź Boża na modlitwę Salomona, błogosławieństwo, jakie spłynęło na Izraela. Tu nie doświadczyliśmy wspaniałego Bożego dotknięcia. Bóg nas będzie dotykał. Bóg nas wspaniale będzie dotykał. Będzie nas błogosławił. Ale pewne rzeczy sami musimy robić. Pewne rzeczy sami musimy pilnować. Salomon miał wspaniały start. Miał wspaniałego ojca, który go cudownie wychował na Bożą chwałę. Wychował go na człowieka wierzącego. Wszystko przygotował dla Salomona. Przygotował materiał na budowę świątyni. Przygotował plany, przygotował nawet rzemieślników, wszystkich budowlańców. Salomon tylko, budujcie, wydał rozkaz i zaczęli budować. Wszystko było wspaniale zrobione. Ale te rzeczy, które były pożądliwością Salomona, to można ja śmiało powiedzieć. Żony, konie i bogactwo, było to pożądliwość. Bo tyle mu potrzebne nie było. I nastał czas, kiedy Salomon już zaczął opadać z sił. Już wiele rzeczy mu się już nie chciało. Wiele rzeczy już nie dał rady robić. Jego czujność osłabła. Bo na początku, kiedy był człowiekiem młodym, takich rzeczy nie dochodziło. Teraz, pod koniec życia. Żony jego sprawiły to, że Salomon zaczął składać ofiary innym bogom. Wyobraźcie sobie. Innym bogom. To, co pielęgnował w swoim życiu, obróciło się przeciwko niemu, bo tego nie wypędził, tego nie pogonił, tego nie zlikwidował, tego nie uświęcił. Tego zupełnie nie uświęcił. Czytamy, to też Pan rozgniewał się na Salomona, za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego, któremu się ukazał dwukrotnie. I w czasie, kiedy miał ten sen i drugi raz w czasie poświęcenia świątyni. Dwa razy Bóg mu się ukazał. I dał mu wspaniałe, cudowne obietnice. I czytamy, i to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami. Dlaczego Bóg tak mówi? Możliwe, że wiedział, że Salomon ma tendencję do tego. Że miał z tym problem może. Szczególnie ją przekazał. Chociaż Bóg przez całą Biblię mówi do każdego z nas, szczególnie przekazując. Uciekajcie od bałwochwalstwa. Wiele rzeczy człowiek może się, wiele rzeczami człowiek może się zanieczyścić. Ale tylko od jednej rzeczy należało uciekać, od bałwochwalstwa. Wiele rzeczy Bóg mówi, unikajcie tego, nie róbcie tamtego, ale tylko od bałwochwalstwa Bóg mówi, uciekajcie od tego. Z tym nikt nie wygra. I ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które ci nadaję, przeto wyrwę ci królestwo, dam cię twojemu słudze. Zostało tylko przy Salomonie plemię Beniamina. No jeszcze plemię Judy, bo Salomon był z pokolenia Judy. Ale pozostało jeszcze pokolenie Beniamina. A 10 innych plemion Bóg dał dla Jeroboama, syna Nebata. Nie patrzcie, Bóg dał człowiekowi królestwo, który był zbuntowany przeciwko Salomonowi. I który też miał ze sobą problem. Bo kiedy od wiersza 26 czytamy, Jeroboam był sługą Salomona. Czytamy, był bardzo kreatywny, bardzo obrotny i Salomon to zauważył. Bo jako zarządca Salomon, jako człowiek przedsiębiorczy, był bardzo dobry. Miał dar do tego. Potrafił zorganizować pewne rzeczy. I wypatrzył właśnie tego Jeroboama. I czytamy, Jeroboam się zbuntował z powodu tego, że Salomon budował twierdzę Milo, a aby wypełnić wyłom w murze wokół miasta Dawida, czyli Jerozolimy, a Jeroboam był mężem obrotnym. To jest Salomon zobaczył, że młodzieniec ten dobrze wykonuje swoją pracę, ustanowił go nadzorcą, czyli inaczej kierownikiem. To z czego to można było się buntować? Dla Jeroboama było to za mało. On wyżej celował. Dla niego to było upokorzenie, poniżenie. Zostać tylko kierownikiem i to jeszcze tylko nad robotą pańszczyźnianą. Uganiać się tych rolników, tych chłopów, gonić ich do roboty, żeby oddawali Salomonowi, co mu potrzeba. To piątą część dochodów najlepszych, żeby oddawali Salomonowi. Ja muszę tego pilnować, użerać się z nimi. Ja chciałem być może jak Joab, dowódca wojska, może chciałem być praworęką Salomona. Już mam problem z buntem. I Bóg w łasce swojej powiedział temu człowiekowi przez proroka Achiasza, ty weźmiesz 10 plemion. Jeśli słuchać będziesz, wiersz 38, wszystkiego, co ci nakazuję, kroczyć będziesz moimi drogami i czynić to, co prawe w moich oczach, zaznaczam, to, co prawe w Bożych oczach, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak czynił Dawid, sługa mój, wtedy ja będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi i oddam ci Izraela. Wspaniałe obietnice. Ród Dawida natomiast przez to upokorzę, wszakże nie na zawsze. Wtedy Salomon chciał zabić Jeroboama. Oczywiście to się nie udało, bo to Jeroboam był już namaszczony na króla. Pamiętacie, Dawid został namaszczony na króla i Saul próbował go zabić. Dał to jakiś rezultat? Nie, żaden. Bo już był Dawid pod Bożą ochroną. Jeroboam miał przypycone królestwo, co by Salomon robił, to żadnego efektu nie dało. Bo Bóg już wyznaczył przyszły do Jeroboama. Dwa typy ludzi. Jeroboam jeszcze gorzej skończył, bo doprowadził całkowicie państwo do ruiny. Bo chciał chodzić drogami słusznymi w swoich oczach. Nie w oczach Bożych, w swoich oczach. Popatrzcie, można być obdarowanym mocą Ducha Świętego ponad miarę. Można mieć talenty, które miał Dawid, które miał Salomon i które miał też Jeroboam. Bo to jest Boży dar, bycie kreatywnym, bycie obrotnym, jak był ten Jeroboam. To jest Boży dar, Boży talent. Każdy z nas jakieś talenty ma. Ale charaktery były niezmienione. Nie starali się podjąć wysiłek, aby zmienić samego siebie. Dawid zmienił samego siebie. On kiedy został królem, też miał różne rzeczy w głowie. Ale kiedy odchodził od Boga, co Boże mówi, był syty dni. O Salomonie nigdy nie jest powiedziane w żadnym fragmencie, że Salomon był syty dni. Co znaczy syty dni? Napełniony dniami? Że żył tyle lat, ile chciał? Nie, że każdy dzień, który wspominał Dawid, był błogosławiony. Syty w Boże błogosławieństwie. Syty w Boże prowadzenie. Że z każdego dnia jestem zadowolony. Żadnego dnia nie żałuję. Bo każdy dzień był obfitował w Bożą obecność. Salomon tak nie mógł powiedzieć. Nie czytamy nigdzie tego, że Salomon umarł syty dni. Pewne rzeczy musimy sami, bracia, często wyrwać. Od szatana po pierwsze, a po drugie wyrwać ze swojej cielesności. Musimy ją zdusić. Każdy z nas ma takie coś jak ciało, które domaga się swoich rzeczy, domaga się swoich praw. Każdy ma coś, co lubimy. Nazywamy to hobby, zainteresowania, jakieś rzeczy, które w czasie wolnym chcemy robić. Inni zbierają znaczki, inni zbierają stare maszyny rolnicze. Są też tacy. Nieraz przejeżdżam, stoi dom, obok ładne podwórko, a tam ze 20 maszyn. Odmalowanych, odnowionych, stary pług, stara kosiarka, stara kopaczka do ziemniaków. Którzy to lubią? Ale żeby to nie stawało między nami a Bogiem. Bóg po to dał mężczyźnie wzrok, po to dał mu pragnienie posiadania osoby o płci przeciwnej. Bóg dał Adamowi Ewę. Popatrzcie, jaka była reakcja Adama, gdy ją zobaczył. Ależ normalnie nie mogę patrzeć. A przedłużyć gatunek trzeba. W jaki sposób? Nie, reakcja zupełnie inna była. Zobaczył i z miejsca się zakochał. Sługa Abrahama sprowadzał żonę dla Izaaka, Rebekę. I sobie Izaak myśli, jeju, ciekawe jaką sprowadzi. Ja lubię blondynę. Tak, 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 żeby wyglądała. Przykład taki. Przykład taki. A tu przyjeżdża ruda. Jeju. Biegiem do matki po farbę do włosów, a farbujemy, prawda? Izaak, gdy zobaczył, zakochał się. W pełni mu odpowiadała. Ale inaczej, jak kochasz sercem, kiedy sługa poszedł po Rebekę, Izaak pewno modlił się. Abraham, kiedy wysyłał sługę, pewnie modlił się. Boże sprawa, żeby ta kobieta była odpowiednia. Nawet znaki, które wystawiane były tej kobiecie przed Bogiem, sprawdziły się, kiedy sługa wystawiał. Boże sprawi, że ona sama powie, niech te bydło napoje i sam się napij, to i to, taki sam zwrot. Identycznie. I ona tak powiedziała, to był znak od Boga, że to jest ta kobieta. A potem pamiętacie Samsona? Poszedł sobie do wioski filistyńskiej, zobaczył jedno i mówi tak do rodziców. Dajcie mi ją za żonę, bo ona wydaje mi się odpowiednia. I rzeczywiście, wydała mu się odpowiednia, tak. Potem wziął Dalilę, też wydała mu się odpowiednia. Tak go męczyła bitula, że zdradził swój sekret, swojej mocy. Tak mu życie zatruwała. Wasze codziennie mówią, najdroższy, kocham cię, wspaniale wyglądasz, ty przystojny. I tak go to zmęczyło, że wyjawił jej sekret. Tak go pytała, że mu życie uprzykrzyło się, prawda? Bóg się cieszy, jak mężczyzna jest zadowolony. Bo się cieszy, że jak kobieta ma odpowiedniego człowieka, którego kocha, który jej się podoba, który spełnia jej oczekiwania, pragnienia. Wychodzi na to, że Salomon, kiedy miał już tą 500, nie, jednak to jedna chyba nie ta jeszcze jedna. I tak 700, popatrz na te 700, no czegoś, to nie jest ta pełnia, no. A kiedy ta przyszła 1000, to jest ta właściwa. A już 1000 trzeba wyżywić, 1000 trzeba zaspokoić, trzeba ubrać, trzeba to, trzeba tamto, trzeba z kardą porozmawiać, nie wiem, jakiś kalendarz sobie wystawiał, trzeba, żeby chociaż jeden dzień dla jednej przeznaczyć. To jest problem. Ale jak się chciało i się brało, to trzeba... A Słowo Boże mówi, masz nie odmawiać dla żony tego i tamtego, współczuję mu. 1000 żon. I to jest problem. Możemy mówić, że śmiać, możemy to, możemy tamto, tak to fajnie wygląda, nie? Ale w każdej sytuacji wychodzi tak samo. Ale ten przepych, to wszystko jak Salomon, że miał jeden minus. Taki minus, że kiedy Rehoboam, jego syn, objął tron, ludzie wręcz błagali króla, żeby ulżył im trochę. Bo wiecie, jak Salomon dochodził do bogactwa? Obwarował państwo podatkami. Takie podatki były, jakich nam się nie śniło. Ludzie już nie potrafili funkcjonować. I kiedy nastał Rehoboam, oni wręcz prosili, błagali go, ulżyj nam naszej ciężkiej pracy. Bo wszystko musimy dla króla praktycznie oddawać. Bo król lubił żyć w przepychu. Zawsze tak jest, bracia i siostry, że jeśli ktoś w rodzinie czy w kościele dba tylko i wyłącznie o ciało, cierpią na tym też wokoło ludzie. Chrześcijanie co powinien robić? Powinien modlić się, czytać Biblię. Jeśli tego nie robisz, bo na to nie masz czasu, zajmujesz się czymś innym, to życie duchowe twoje traci na tym, na tym traci też twoja rodzina, traci też twój kościół. A jeśli jesteś sługą, traci namaszczenie. Nie to, że Bóg się zdejmuje od razu i wiecie tak. Bo źle postępujesz. Powoli namaszczenie wygasa. Bo nie jest uzupełniane. Ciało jest codziennie zasilane. Ciało codziennie ma soki swoje życiodajne, otrzymywane ma cały czas. A duch zaczyna powolną głodówkę, powolne wymieranie. Powinno być odwrotnie. Ciało powinno dostawać do życia to, co mu potrzeba, a przede wszystkim powinno dbać o naszego ducha. Tak właśnie robił Dawid. Dawid też był bogaty, tak, jak król miał wszystko, Dawid. Ale nie czytamy, że on się tym upajał. Takie słowo ciekawe jest napisane. Kiedy Salomon miał tę żonę, czytamy tak, na ostatnie zdanie drugiego wersetu. Otóż do tych kobiet Salomon zapałał miłością. Nie pokochał, jak mowa jest o Izaaku, nie obdarzył miłością, tylko zapałał. To jest zwrot cielesny, zapałał. Czyli Salomon pożądał te kobiety. To jest zupełnie co innego. A Bóg nie chce, żebyśmy okazywali pożądliwość, żebyśmy czegoś pożądali. Pożądanie, a pragnienie to jest zupełnie inna rzecz. Bóg chce, abyśmy pragnęli Bożej obecności. Nie słyszałem nigdy z ust pastora czegokolwiek. Pożądajcie Bożej miłości, pożądajcie Ducha Świętego. Pragnijcie, zapragnijcie. Proście Boga o Ducha Świętego. Miejcie ogień w sercu. Niech wasze myśli, wasze marzenia skierują się na Boga. O takie są zwroty. Nie ujmując tego, co Salomon dobrze zrobił. Ale Paweł nieraz apostoł mówił: zmierzam do nagrody w niebie. Wystartowałem i zmierzam do niej, do mety. I Paweł do niej dotarł. Salomon nie dotarł. Nie mówię tu o zbawieniu, to jest zupełnie inna rzecz. Mówię tu o nagrodach. Paweł mówił: zmierzam do nagrody w niebie. Nagroda za wysiłek, za uświęcanie się, za walkę ze swoim ciałem. Paweł mówił: każdą myśl poddaję w posłuszeństwo Chrystusowi. Każdą zmuszam. Za łeb i do ziemi musisz. To nie jest łatwe ani przyjemne, ale przynosi skutek z Bożą pomocą. To jest taka lekcja, jak Słowo Boże mówi, to, co się działo z Izraelitami na pustyni, kiedy wyszli z Egiptu, to jest przykład, abyśmy w pewnej rzeczy nie wstępowali. To jest też przykład, ten rozdział, abyśmy też w tej kwestii Salomona przykładu nie brali, bo to nie ma czym się chwalić. Na początek pewnego rzeczy z życia, tak, można brać przykład. To chciałem, bracie, siostro, abyśmy usłyszeli, to chciałem, abyśmy dostali do swojego życia, abyśmy to rozważyli. Niech nas Bóg błogosławi, bracie, siostry. Amen.